Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Witam serdecznie na drugim odcinku podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń CyberCyber. Nie znamy jeszcze dokładnego tytułu dzisiejszego odcinka, ale już mniej więcej wiemy, o czym będziemy mówili. Dzisiaj trochę w okrojonym składzie. Witam Adama Hartle z UPC Polska.
Dzień dobry.
Ja nazywam się Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Niestety nie ma z nami dzisiaj Sergiusza Bazańskiego, którego w bardzo dosłownym tego słowa znaczeniu pozdrawiamy. Przejdźmy do pierwszego tematu, który sobie zaplanowaliśmy, aby omówić. Ten temat, który tak jak dwa tygodnie temu bardzo gorącym tematem była szykowana akcja Operacja Poland, tak teraz wydaje się, że tym gorącym tematem jest kwestia wyborów i systemu informatycznego, który przy tej okazji w ostatnich dniach jest testowany. To porozmawiajmy o tym, co tam jest testowane, jak te testy przebiegają, Adam.
W zasadzie możemy zażartować, że aby uniknąć problemów z systemem, Państwowa Komisja Wyborcza pozbyła się systemu. Jest to rozwiązanie tanie, skuteczne, szybkie, łatwe we wdrożeniu. Niekoniecznie przynoszące chlubę, natomiast faktycznie pomagające uniknąć ewentualnych konsekwencji niestabilności czy też błędów bezpieczeństwa. W tym roku, w tych wyborach prezydenckich, będziemy mieli system, który będzie jedynie testowo wspierał pewne aspekty zliczania frekwencji i w zasadzie, jeżeli popatrzymy na komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej, to ten system jest tylko taki towarzyszący tym wyborom, on w ogóle ich nie obsługuje. Jest to stricte wdrożenie testowe. No jest to ciekawa strategia, na pewno lepsza niż w zeszłym roku, kiedy pamiętamy problemy z wydajnością systemu. Wczoraj odbywały się dosyć duże testy tej nowej platformy, zresztą niezleconej na zewnątrz, a zbudowanej własnymi siłami Państwowej Komisji Wyborczej. Te testy przebiegły bardzo dobrze. Był to już trzeci test, wszystko się udało. Obciążenie serwerów było niewielkie. Nie planuje się już kolejnych testów oprócz samych wyborów 10 maja. No, wszyscy byli bardzo zaskoczeni, operatorzy systemu byli bardzo zadowoleni. Natomiast nie obyło się bez paru problemów.
Mimo tego te testy, tak jak mówisz, przebiegły porządnie i wszyscy są zadowoleni, mimo tego, że testujących najprawdopodobniej było znacznie więcej niż zaplanowano, więc wydajnościowo na pewno wszystko się udało. A dlaczego było więcej testujących?
Tak, no to była dosyć śmieszna sytuacja, gdzie na stronie Urzędu Miasta Poznania pojawił się login i hasło do systemu testowego. System nie miał żadnych ograniczeń co do liczby użytkowników korzystających z tego loginu i hasła, bo jego zadaniem było zapewnić dostęp operatorom systemu, którzy jeszcze nie otrzymali swoich imiennych kont. Dlatego każdy, kto w ciągu ostatnich kilku dni zajrzał na stronę poświęconą informacjom o wyborach, mógł zapoznać się z danymi umożliwiającymi wzięcie udziału w testach wydajnościowych systemu wyborczego.
I chyba wielu brało udział, bo mieliśmy doniesienia w serwisach tych najbardziej popularnych w Polsce, Zaufana Trzecia Strona, Niebezpiecznik.pl, o wielu testach, które warto tutaj podkreślić i przypomnieć, że jednak niezamawianych chyba testach i ciekawe, czy wszyscy autorzy tych testów będą bezpieczni. Miejmy nadzieję, że tak, bo właściwie pewnie w dobrej wierze to robiono, ale warto przypomnieć o tym, że niezamawiane testy są nielegalne.
Tak, Niebezpiecznik wspomniał o błędzie typu SQL injection na serwerach Krajowego Biura Wyborczego, a z drugiej strony wiemy też, że we Wrocławiu komisja lokalna analizująca przebieg testów apelowała, aby złośliwy operator systemu korzystający ze wspólnego loginu i hasła dla wielu użytkowników tego hasła nie zmieniał, ponieważ za każdym razem, kiedy je zmienił, to użytkownicy nie mogli się zalogować i administratorzy musieli przywracać ponownie oryginalne hasło. Mieliśmy też jeden śmieszny przypadek, kiedy okazało się, że domena, a w zasadzie subdomena kalkulator kbw.gov.pl wskazywała na adres IP, który nie był już we władaniu urzędowym i po wpisaniu takiego adresu otwierała się strona przeznaczona dla mamy.
No tak, i to są takie sytuacje, które właściwie nie mówią o tym, że coś jest źle, że tutaj mamy się spodziewać jakiejś katastrofy, ale tak naprawdę bardzo źle świadczą o tym, jak ten proces jest przeprowadzany. I to chyba budzi największe obawy, bo zawsze rodzi wiele spekulacji, skoro takie rzeczy, nawet drobne, zostały niedopilnowane, to takie, jak naprawdę jest bezpieczeństwem tego systemu. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że, bo też się taka rozpętała troszeczkę dyskusja na temat tego, czy dobrze, że to w ogóle zostało otwarte, nie wiadomo, czy przypadkowo, czy nie, czy te dane do testowania zostały udostępnione. I właściwie bardzo często krytykujemy takie podejście security by obscurity, a tutaj proszę bardzo, nie ma obscurity żadnego, prawda? Wszystko otwieramy, tylko moje wątpliwości budzi to, czy to jest najlepszy moment, bo mamy 1,5 tygodnia do samych wyborów i powiem w ten sposób, jeżeli to by było 3 miesiące temu, to może to by była jedna z bardziej chwalonych akcji przez świat security w Polsce, że ktoś się zdecydował na taki ruch, a jeszcze jakby ktoś wymyślił do tego bug bounty, polskie bug bounty, no to ja bym tutaj mocno przyklasnął, ale tutaj chyba troszeczkę chaosu się wdziera.
No klaskalibyśmy chyba wszyscy, bo do tej pory, o ile wiemy, nie ma w Polsce żadnego programu bug bounty i gdyby to rządowa instytucja uruchomiła pierwszy taki program, myślę, że moglibyśmy wylądować na czołówkach nie tylko krajowych, ale i zagranicznych serwisów informacyjnych. Natomiast no, trudno powiedzieć, czy było to świadome, czy nieświadome udostępnienie tego hasła. Fakt faktem, że do żadnego przełamania zabezpieczeń, o którym byśmy wiedzieli, nie doszło. Więc najwyraźniej skutki były mniejsze, niż można by się było spodziewać. Jak będzie 10 maja? No, o tym pewnie wspomnimy przy okazji najbliższego podcastu.
No tak, to w ogóle jeszcze warto powiedzieć, że oczywiście nie tylko w świecie polityki wybory są tym miejscem, gdzie skupia się duże zainteresowanie, towarzyszą inne różne mniej lub bardziej poważne incydenty. Też w serwisie niebezpiecznik.pl czytaliśmy o tym, że zdaje się w Rzeszowie było polskie wykonanie zmian tego, co jest wyświetlane na różnych tablicach informujących o ruchu drogowym. Ja nie wiem, czy to zostało potwierdzone, czy nie, ale jeden z komitetów wyborczych aktywnie się promował na tych tablicach.
Tak, mieliśmy też gdzieś w historii przykład, że domena zawierająca nazwisko jednego z kandydatów przekierowywała na stronę internetową drugiego kandydata. No, to są takie drobne potyczki jeszcze czasu przed ciszą wyborczą, także myślę, że nie trzeba do tego większej wagi przywiązywać.
Także podsumowując, wygląda, że jest lepiej, aczkolwiek jest ten duży bezpiecznik w postaci mówienia tego, że to wszystko są tylko systemy testowe i tak naprawdę nie będzie żadnego systemu, więc rozmawiamy o bezpieczeństwie systemu, którego w czasie samych wyborów zgodnie z deklaracjami nie będzie, ale wydaje nam się, że to jest tylko takie zabezpieczenie od strony organizatorów tej strony informatycznej. Jak będzie, to tak jak powiedziałeś, zobaczymy już niebawem, aby nie było dużych wpadek, bo one mogą być kompromitujące i znowu będzie pełno dyskusji również politycznej, zupełnie niepotrzebnej o rosyjskich serwerach i tego typu rzeczach, które mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Dobrze, przejdźmy do drugiego tematu. Drugi temat to jest temat dotyczący bezpieczeństwa funkcjonowania linii lotniczych, światowych linii lotniczych, bo myślę, że fakt, że informacja, o której chcemy powiedzieć teraz, ukazała się w Stanach Zjednoczonych, no nie jest absolutnie zlokalizowana, tylko w Stanach Zjednoczonych. Otóż tamtejsze biuro rządowe, które się nazywa Government Accountability Office, czyli taki, jak niektórzy piszą, odpowiednik naszej Najwyższej Izby Kontroli, chociaż patrząc na ich raport, to jest taki bardzo techniczny i nie przypominam sobie, żeby aż tak dokładne, przynajmniej w strefie IT z polskiego NIK-u wychodziły, ale może w przyszłości też takie coś będzie, ogłosił, że no nie jest, potencjalnie jest nie najbezpieczniej, jeżeli chodzi o te linie lotnicze.
Znaczy, tu właśnie jest problem, że raport mówi bardziej o potencjalnych ryzykach wiążących się z postępującą informatyzacją całego transportu lotniczego. W szczególności wspomina problem związany z faktem, iż użytkownicy takiej linii lotniczej lecący w samolocie mogą mieć jakiś wpływ na transmisję informacji w systemach samolotowych. W samym raporcie, wbrew hasłom pojawiającym się w mediach, nie pojawia się w ogóle słowo Wi-Fi. Natomiast jest to jakiś scenariusz, który najbardziej działa chyba na wyobraźnię użytkownika. W cywilizowanych krajach, w liniach lotniczych, użytkownicy w trakcie lotu mogą już korzystać z internetu. I teraz każdy może zadać sobie pytanie, czy jeżeli jest jakaś sieć na pokładzie tego samolotu, z której korzysta jakiś użytkownik, to czy jeżeli ten użytkownik wejdzie na jakąś stronę na serwerze znajdującym się w końcu na ziemi i tam znajdzie jakiegoś exploita, który przejmie kontrolę nad jego przeglądarką, czy w ten sposób ktoś siedzący poza tym samolotem spokojnie na ziemi może zaatakować przez tą sieć Wi-Fi systemy sterujące tym samolotem. No oczywiście każdy wyobraża sobie już różne możliwe zamachy terrorystyczne wykonywane za pomocą takiej oto metody. Natomiast no, w zasadzie od pierwszego słowa tego zdania są to same spekulacje. Nie znamy takich ataków, nie znamy nawet przykładów takich ataków. Nie widzieliśmy żadnego dowodu na to, że takie ataki są możliwe. Natomiast bez wątpienia jest to jakieś ryzyko, które wymaga analizy.
Na pewno wymaga to analizy. W ogóle jest to na pewno też taka strefa, gdzie prawdopodobieństwo o tym, że się dowiemy o jakimś ataku, jest niewielkie, bo to bardzo często towarzyszy sytuacjom w tak zwanym sektorze infrastruktury krytycznej. Ja myślę, że ten przemysł lotniczy, nie tyle przemysł, co sektor usług lotniczych należy do takiego zestawu usług infrastruktury krytycznej, więc pewnie i obyśmy się w ogóle nie dowiadywali, ale są to informacje, które nie są ujawniane, jeżeli dochodzi do takich sytuacji. Ja powiem tak, patrząc na ten raport, moją uwagę przykuło troszeczkę coś innego, co może nie jest podkreślane w mediach, bo nie jest aż tak atrakcyjne, ale jeżeli dowiadujemy się o tym, że system kontroli lotów obsługiwany jest przez około czy ponad 100 najróżniejszych systemów, to to budzi moją obawę. Czy jak zarządzane jest bezpieczeństwo tych wszystkich systemów? Wszyscy znamy skłonność firm działających w sektorze usług infrastruktury krytycznej do tego, żeby, no mówiąc wprost, nie patchować swoich systemów, bo to zawsze jest kwestia ciągłości działania danych systemów. I teraz pytanie, czy te systemy, niezależnie od tego, czy one są specyficzne dla sektora, bo pewnie takie są, ale na pewno też są takie, które są, tak jak się wspomina w tych raportach o jakichś firewallach. No to są najprawdopodobniej firewalle software'owe i teraz pytanie, czy one są patchowane?
No na pewno, jeżeli jakiś system decyduje o bezpieczeństwie lotu, to wolałbym, żeby jego aktualizacja była bardzo dobrze przetestowana, zanim znajdzie się na pokładzie samolotu, na którym znajdę się również ja. Natomiast pamiętajmy też, że jest wiele różnych zagrożeń, którymi mamy do czynienia na co dzień, a do tej pory nie słyszeliśmy o żadnym przypadku jakiegokolwiek udanego ataku w świecie rzeczywistym na linie lotnicze, który doprowadziłby do zaburzeń w poruszaniu się samolotu. Był jeden przykład, około 2 lata temu niejaki Hugo Tesso na jednej z konferencji przedstawił możliwe scenariusze ataku i to na podstawie komponentów systemów lotniczych, które kupił bodajże na eBayu. Odnalazł błędy w różnych protokołach komunikacji samolotu z ziemią umożliwiające wykonanie zdalne kodu na pokładzie samolotu przez kogoś, kto na tym pokładzie się nie znajduje. To był jeden, jedyny przykład. Tak? Nie mieliśmy innych. Nie wiemy, czy będziemy mieli. Na pewno jest to bardzo scenariusz działający na wyobraźnię ludzką, bo katastrofy lotnicze, mimo iż w ilości ofiar nigdzie nie doganiają katastrof w ruchu samochodowym na ziemi, to jednak są mocno napędzają ludzką wyobraźnię. Dlatego temat na pewno będzie zawsze wałkowany przez media. Pytanie, czy jest to zasadne, czy faktycznie skala tych zagrożeń uzasadnia ilość uwagi, którą im poświęcamy, czy nie ma ważniejszych tematów na ziemi.
Mówisz, że był jeden znany przypadek. Rzeczywiście z tego, co ogólnie wiadomo, tak było. Aczkolwiek odpowiednie służby trzymają rękę na pulsie. Otóż FBI i TSA, czyli Transport Security Agency, agencja, która, jeśli dobrze pamiętam, powstała po zamachach z 11 września w Stanach Zjednoczonych, ostrzega w komunikacie skierowanym właśnie do linii lotniczych o ostrzega przed tego typu zagrożeniami i apeluje o to, żeby monitorować bezpieczeństwo swoich systemów. Jedną z metod monitorowania ma być sprawdzanie, czy ktoś się nie chwali informacjami na temat różnych systemów. Znane są tu akronimy takie jak ACARS czy ADS, B, cokolwiek to znaczy, bo powiem szczerze, że nie wiem, co to znaczy. No w każdym razie zidentyfikowane są różne hashtagi. Nie, przypadkowo mówię hashtagi, bo sprawa też ostatnio pojawiła się w takiej aferze twitterowej. Otóż Chris Roberts, taki człowiek, który od dawna zajmuje się bezpieczeństwem tych systemów używanych przez lotnictwo, miał ciekawą przygodę, dla niego nieciekawą, a dla nas jako pewne doświadczenie i historyjka ciekawą. Nie odbył dokładnie tych lotów lotniczych tak, jak zaplanował.
Tak, został zatrzymany po tym, jak na Twitterze jego pojawił się wpis informujący, że za chwilę poleci samolotem i będzie testował bezpieczeństwo systemów na pokładzie. Jest to dosyć ciekawa sytuacja, trochę przypominająca sceny z raportu mniejszości, gdzie sama deklaracja tego, że nawet żartem będzie się przeprowadzało jakieś testy, prowadzi do zatrzymania i przesłuchania tak naprawdę bez żadnej dodatkowej podstawy. No, bohater tej historii faktycznie ma problem, ponieważ niektóre linie lotnicze, których był klientem, anulowały jego karty starego klienta, a stracił jakieś setki tysięcy przelatanych mil, których nie zdążył wymienić na bilety tylko za to, że tak naprawdę opublikował jednego tweeta. Widziałem już tweety innych badaczy, którzy przed wejściem na pokład samolotu pisali na Twitterze: uroczyście oświadczam, iż absolutnie nie zamierzam uruchamiać żadnych elektronicznych urządzeń na pokładzie. Bardzo proszę, przyjmijcie mnie, bo chciałbym naprawdę polecieć. No, trochę tak już wpadamy tutaj w jakąś komiczną sytuację.
Tak, tak. Są takie tweety również. Aczkolwiek trzeba tutaj powiedzieć, że tak, Chris Roberts rzeczywiście ma sporo dokonań. On też się skarżył trochę, że to teraz się nim zainteresowano, ale w momencie, kiedy on informował linie lotnicze o tych wszystkich różnych słabościach, to jakoś nikt nie podejmował z nim dyskusji. Długą dyskusję zaproponowało mu FBI na jednym z lotnisk amerykańskich, gdzie wylądował po locie z Chicago i tam musiał kilkugodzinną spowiedź odbyć wobec agentów FBI, ale to nie było koniec historii, bo kilka dni później, kiedy Robert leciał do San Francisco na konferencję RSA Security Conference, okazało się, że go w ogóle nie wpuszczono na pokład tego samolotu i musiał lecieć innymi liniami lotniczymi, które go wpuściły na pokład tego samolotu. To jeszcze ciekawostka taka, że Roberts przyznał się jednak do pewnej rzeczy. Roberts przyznał się do tego, że wielokrotnie razem ze swoim kolegą, z którym badał bezpieczeństwo tych systemów w samolotach, podłączał się do różnych portów, które były pod siedzeniem samolotu, żeby zebrać trochę ruchu i przeanalizować go. Także no powiedzmy tak troszeczkę tłumacząc, uzasadniając tę akcję bezpieczeństwa i tym, że on puścił takiego tweeta, że będzie się sprawdzał, czy tam się nie da tych masek tlenowych opuścić w czasie lotu, troszeczkę to jakby wyjaśnia tą akcję, z którą niektórzy się naśmiewają, niektórzy mówią, że była przesadzona, ale była taka w stylu amerykańskim. To jest takie bardzo restrykcyjne podejście mówiące o tym, pewnych rzeczy nie będziemy tutaj akceptować i przepuszczać.
No jest to ciekawe podejście. Dotyczy ono głównie transportu lotniczego, gdzie te reguły bezpieczeństwa są czasem tak zaostrzone, że sięgają poziomów zbliżających się do komizmu. No ale per analogia w zasadzie powinniśmy w ten sposób również reagować w innych przypadkach zagrożeń, jeżeli ktoś bada bezpieczeństwo samochodów w ruchu lądowym, no to może teraz wprowadzić sądowy zakaz dla tych badaczy, żeby w ogóle wsiadali do samochodów lub zbliżali się do jakiegokolwiek samochodu, skoro na niektórych konferencjach pokazują, że są w stanie zdalnie przejąć kontrolę nad hamulcami i kierownicą, może powinni mieć zakaz zbliżania się do dróg publicznych.
Chyba powinniśmy, ja mam nieraz wrażenie, jak dyskutuje się o bezpieczeństwie, czy nie wprowadzić odpowiednika słynnego prawa Godwina w bezpieczeństwie i nie powiedzieć, że kto pierwszy zrobi analogię do rynku samochodowego, ten przegrywa. Bo to są najczęstsze analogie w bezpieczeństwie. Znaczy, one oczywiście w większości przypadków są zasadne, ale właśnie zastanawiam się, że one się prawie zawsze w takiej szerszej dyskusji na temat bezpieczeństwa pojawiają. Ja tylko powiem jako ciekawostkę, a ona może być znacząca w przyszłości, wracając na chwilę jeszcze do tych linii lotniczych, że niejaki Klaus-Dieter Schaerle, jeśli dobrze, powinien za niemieckim akcentem to wypowiedzieć, ja nie potrafię za bardzo, ale w każdym razie jest to szef niemieckich służb kontroli lotów, wezwał do tego, aby poważnie zastanowić się nad umożliwieniem, uwaga, zdalnego sterowania samolotami z ziemi. To oczywiście jest konsekwencja katastrofy samolotu Germanwings sprzed kilku tygodni, ale to mówi o tym, że przynajmniej w teorii bardzo poważnie rozważa się możliwość takiego kontaktu teleinformatycznego z elementami kontroli ziemia-powietrze. Tak? Nie mówimy o rakiecie, tylko mówimy o samolocie. I to jest ciekawe, no bo ten internet, jeśli jest na pokładzie samolotu, to znaczy, że z ziemi teoretycznie można rozważać możliwość połączenia się również do samolotu. I to są te elementy, które mówią o tym, że mimo tego, że nie ma tych udowodnionych przypadków i chyba na dzień dzisiejszy to jest troszeczkę ostrzeganie bardziej raczej niż mówienie o realnym zagrożeniu, to trzeba trzymać rękę na pulsie, tak bym powiedział.
Ta koncepcja sterowania samolotem z ziemi przypomina mi fakt, że w Stanach ciągle trwa dyskusja o tym, że służby specjalne powinny mieć dostęp do nie tylnej furtki, ale frontalnej furtki we wszystkich algorytmach kryptograficznych, aby móc odszyfrowywać wiadomości przesyłane przez złych przestępców. I tutaj pada słuszny argument, że nie ma czegoś takiego jak przednia furtka dostępna tylko i wyłącznie dla służb. Jeżeli ktoś otworzy taką furtkę w algorytmie, to nie jest w żaden sposób w stanie zagwarantować, że nikt inny z niej nie korzysta. Dlatego chyba wolałbym lecieć samolotem, który nie ma możliwości sterowania z ziemi.
Czy w ogóle to jest problem na dzisiaj? To chyba tak bardzo nie. To jest ciekawy problem. Ja tylko powiem tak, że niecałe 10 lat temu leciałem. To był lot międzykontynentalny i wtedy po raz pierwszy spotkałem się z Wi-Fi na pokładzie i tak sobie pomyślałem, no zaczyna się ta era, że właściwie jeszcze rok, dwa i w każdym samolocie takie Wi-Fi będzie, a dzisiaj tak naprawdę trochę z przykrością, bo zawsze tam każdy do tego internetu sięga, obserwuje, że właściwie to jest rzadkość. W Europie właściwie ja nie przypominam sobie, żeby w czasie jednego z moich ostatnich lotów, który trochę odbywam, żeby taka sieć Wi-Fi była dostępna, więc to chyba nie.
Mamy w tej chwili taki postęp, że w polskich liniach lotniczych nie musimy już wyciągać baterii z telefonu w momencie, kiedy startuje samolot. No to i tak jest wielki rozwój cywilizacyjny.
Dobrze, przejdźmy do następnego tematu. Następny temat to jest pewna retrospekcja z naszego poprzedniego odcinka Cyber. Jednym z głównych tematów poprzedniego odcinka była operacja Poland, czyli operacja, która, no chyba musimy powiedzieć, miała mieć miejsce 26 kwietnia, przynajmniej w tej warstwie teleinformatycznej, ja bym powiedział, że ona się nie odbyła. W warstwie fizycznej podobno się odbyła.
Ależ odbyła się w warstwie informatycznej. Mogą o tym zaświadczyć całkiem spore grupy informatyków, które w różnych przedsiębiorstwach pełniących kluczowe role dla bezpieczeństwa państwa siedzieli cały weekend, sobotę się przygotowywali, niedzielę monitorowali systemy, dzielnie raportowali wszystkie pakiety nadchodzące z Chin czy innego wschodniego kierunku do sztabów kryzysowych, odbijali nadgodziny. No, faktycznie operacja miała miejsce, ale tylko i wyłącznie po stronie obrony. Po stronie ataku była próba wprowadzenia pewnego zamieszania, ponieważ na głównym profilu facebookowym, który obsługiwał tę akcję, pojawił się rewolucyjny wpis, że oto Anonymous zhakowali kancelarię premiera i Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z linkiem do Pastebina, świeżo wrzucone pliki wyglądające jak zrzuty katalogów Active Directory. No i faktycznie były to zrzuty z Active Directory obu tych instytucji, lecz pochodzące z roku 2013.
Myślę, że tutaj takim ostrzeżeniem i hamulcem dużym dla tych, którzy, jeżeli założymy, że naprawdę coś planowali, dla tych osób było to, co się stało w Łodzi kilka dni przed planowaną akcją, czyli zatrzymanie jednego z podejrzanych.
Zatrzymanie całej polskiej armii cybernetycznej, bo pod takim hasłem funkcjonował na Twitterze ten 30-paroletni mężczyzna. Podkreślam 30-paroletni, bo idzie to trochę wbrew powszechnej percepcji wieku ruchu Anonymous. Ten mężczyzna na tym Twitterze już od wielu miesięcy pisał o różnych atakach DDoS na domeny w różnych instytucjach rządowych na całym świecie. Natomiast kilka tygodni temu skoncentrował się na adresach polskich instytucji i z tych wpisów wynikało, że faktycznie on lub ktoś, z kim jest powiązany, takie ataki przeprowadza, bo serwery niektórych ministerstw czy urzędów faktycznie były czasowo niedostępne w momencie, kiedy o tym informował. Natomiast błąd popełnił pewnego dnia, kiedy włączył, czy też ktoś w jego towarzystwie włączył, taki atak na domenę policja.pl. Atak trwał bodajże od 18 wieczorem do 9 dnia następnego, a już po południu pan był zatrzymany.
No a sama akcja, tak jak pamiętam, też były takie informacje na Facebooku nawołujące do tego, żeby zabrać ze sobą namioty, i chyba tych namiotów było więcej niż samych ataków.
W rejestrze zgromadzeń publicznych miasta stołecznego Warszawy było 6 zgłoszeń demonstracji o godzinie 14 pod kancelarią premiera, każde przez jakąś osobę fizyczną zgłoszone. Wszystkie te demonstracje były zaplanowane bodajże od 26 kwietnia do 20 maja.
Także to ta akcja jeszcze trwa, może rzeczywiście za wcześnie ją podsumowujemy.
Tak, moglibyśmy zrobić ten odcinek właśnie z tego miasteczka namiotowego. Obawiam się jednak, że tam nie ma ani miasteczka, ani namiotów, ponieważ nawet w momencie rozpoczęcia tej akcji zdjęcia publikowane na Facebooku przez niekoniecznie zwolenników tego ruchu pokazywały obecność może 3-4 osób. Plus jeszcze podobno była demonstracja dwuosobowa w Białymstoku, tak przynajmniej mówi dokumentacja fotograficzna.
No dobrze, no jednak chyba spróbujemy długość naszego podsumowania dostosować do samej akcji i przejdziemy.
To powinniśmy już skończyć.
To już powinniśmy. Przedłużyliśmy zdecydowanie. Przejdźmy w takim razie może do następnej informacji, a następne właściwie informacje to są nasze ciekawostki. Adam, jaką przygotowałeś dzisiaj ciekawostkę?
Wczoraj miało miejsce nagłe załamanie kursu akcji Twittera na amerykańskiej giełdzie. Był to moment tuż przed ogłoszeniem kwartalnych wyników spółki. Załamanie powstało, ponieważ wyniki zostały ogłoszone godzinę przed oficjalnym terminem ich publikacji i odpowiada za to firma, która specjalizuje się w tego typu ostrzeżeniach. Jest to firma Celerity, która wypracowała sobie bardzo ciekawy model biznesowy. Mianowicie analizując komunikaty giełdowych spółek, przewiduje treść linka prowadzącego do dokumentu z komunikatem i następnie szuka tego linka tuż przed momentem jego właściwej premiery na stronie www spółki. Także zautomatyzowała taki proces dla podobno około 700 spółek giełdowych w Stanach i odnotowała już co najmniej 2 sukcesy. Firma działa kilka lat i w 2011 roku udało się jej dostać raport roczny Microsoftu godzinę przed jego oficjalną publikacją, no a tym razem ponad godzinę przed publikacją raportu kwartalnego Twittera. Firma ta dla swoich klientów udostępniła informacje o dużo gorszych wynikach finansowych Twittera niż spodziewane. W świecie transakcji wysokiej prędkości, w świecie obrotu giełdowego, gdzie decydują nanosekundy i przewiercane są góry, żeby położyć kable światłowodowe krótszą drogą, żeby mieć szybszy dostęp do informacji, pomysł firmy Celerity wydaje się całkiem atrakcyjny. No i trzeba przyznać, że firmy muszą zwracać większą uwagę na to, w jaki sposób umieszczają informacje na swoim serwerze. I fakt, że plik nie jest zlinkowany z żadnej dostępnej publicznie strony, wcale nie oznacza, że ten plik nie jest dostępny dla kogoś, kto włoży w to trochę wysiłku.
Ja pamiętam, jakiś czas temu nawet ukazał się specjalny raport, jeżeli tutaj mówimy o tych sytuacjach giełdowych, o tym, jak to właśnie nanosekundy zdecydowały o tym, że ktoś przeprowadził pewną transakcję, którą, jak później udowodniono, była nielegalna, ale właśnie analizy dotykały nanosekund. I to pokazuje, jak dzisiaj to jest wszystko zinformatyzowane i co, jak mocno to może decydować o rynku giełdowym, poważnych transakcjach finansowych. Jak widzimy, nie tylko TSA i FBI śledzą to, co się dzieje na Twitterze. Zresztą Twitter jest bardzo, bardzo mocno wykorzystywany do różnych działań analitycznych. Ja mam inną ciekawostkę. Otóż okazało się, że w południowo-zachodnim stanie Jersey jedna ze szkół została potraktowana ransomwarem, który, uwaga, sparaliżował przeprowadzenie testów w tej szkole i jeszcze coś, sparaliżował funkcjonowanie stołówki szkolnej. No, myślę, że z tego pierwszego uczniowie byli zadowoleni, z tego drugiego nie, bo pewnie nie było testów, więc poszli szybko coś zjeść, a tu się okazuje, że nie było nic do zjedzenia, bo to zostało sparaliżowane przez ransomware. Nie do końca wiem, jak to się mogło zdarzyć, ale widać, że wszystko, jeżeli szkoła była duża, to wszystko tam jest zarządzane informatycznie i postanowiono, że nie będą wydawać obiadów, bo na komputerze nie ma takiego polecenia.
Jeżeli któregoś dnia faktycznie zostanie skonstruowana broń niszcząca elektronikę na całym świecie, to znienacka okaże się, że przewagę zyskają kraje mniej skomputeryzowane lub też nieskomputeryzowane wcale, a ludność w krajach o zaawansowanej technologii wymrze z głodu, ponieważ stołówka nie działa.
No tak, ale to nie tylko stołówki, bo to już tak zinformatyzowane jest, że wczoraj chciałem kupić lizaka dla dziecka w jednym z małych sieci sklepów i okazało się, że nie mogę, bo kasa, jest awaria kasy.
Kilka dni temu
wszystko świeci w sklepie, wszystko działa, wszystkie produkty są, ale nie można kupić, bo kasa nie działa.
Kilka dni temu w Stanach przez Twittera przewaliła się fala wpisów o tym, że nie działają kasy w Starbucksach. Natomiast Starbucksy stanęły na wysokości zadania i wydawały kawę gratis.
O, proszę. To nowy wektor ataku się szykuje chyba na sieci.
Wektor na kawę.
Tak, wektor na kawa. Przy okazji tej informacji o tej stołówce, to tam było napisane i to mnie zaskoczyło, bo wcześniej słyszałem o innych danych, że 2% potraktowanych ransomwarem płaci okup, a ja gdzieś czytałem, że więcej, że w Wielkiej Brytanii to pisano, że nawet 1/3 potrafi zapłacić w poszczególnych akcjach. Czy ty znasz jakieś dane na ten temat?
Ja kojarzę próg 0,5%, natomiast no mamy...
Aż jeszcze niższy.
Tak, mamy tych kampanii wiele, tych rodzajów oprogramowania też jest wiele. Są takie, które da się odszyfrować, da się te dane odzyskać. Są takie, które chcą mało pieniędzy, są takie, które chcą dużo pieniędzy. Zależy też pewnie od sposobu skonstruowania komunikatu. No myślę, że to bardzo zróżnicowany rynek.
No tak, rzeczywiście pewnie to zależy od konkretnej akcji, na tyle skutecznej lub nieskutecznej, w zależności od tego, jak ona jest przygotowana. To wszystkie tematy na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Adam Hartle, UPC Polska.
Dziękuję.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.